tym miejscu, w którym się znajdujemy, historycy i archeolodzy uważają, że jest to najstarszy punkt osadniczy albo jeden z najstarszych punktów osadniczych związanych z tym najstarszym Rzeszowem.
Rzeszowskie historie. Kiedy i gdzie zaczął się Rzeszów? No i na ile precyzyjnie dziś można na te pytania odpowiedzieć? Jak teren dzisiejszego miasta wyglądał w okresie średniowiecza? Pytać będę o to archeologa doktora Pawła Kocańdę z Uniwersytetu Rzeszowskiego, dyrektora Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu. Teren, na którym się teraz znajdujemy, idealny, żeby się schować przed upałem, chociaż dosyć tutaj jest głośno. Kiedyś był nazywany Starym Rzeszowem, bywał określany jako Antiqua Rzeszów, ale też był nazywany Starym Miastem. Dzisiaj to po prostu rzeszowskie osiedle, Staromieście, notabene w granicach miasta dopiero od 1952 roku, więc stosunkowo niedawno. Od kiedy ten teren był zamieszkany, przez kogo i czy faktycznie możemy mówić, że to był taki pre-Rzeszów?
To jest bardzo ważne pytanie z tego względu, że historia, ta dawna historia Rzeszowa, ona nie sięga 1354 roku, ale ona sięga daleko, daleko w głąb dziejów ludzkości, ponieważ pierwsze ślady działalności człowieka na terenach dzisiejszego Rzeszowa sięgają syłkowego okresu paleolitu, czyli epoki kamienia, kiedy przebywały tutaj grupy chociażby łowców reniferów wiązanych z kulturą świderską. I to jest ten pierwszy ślad działalności człowieka. Ciężko to mówić, czy na pewno możemy mówić o początkach Rzeszowa w tym, ale na pewno w tym momencie na terenie Rzeszowa pojawił się człowiek. Potem przez okres neolitu, epoki brązu, kiedy mamy tutaj, w epoce brązu chociażby mamy tutaj pierwsze osady związane z kulturą trzciniecką czy starnobrzeską kulturą łużycką, to osadnictwo narasta i właśnie w tym okresie pojawiają się pierwsze zwarte osady chociażby na Załężu czy na Pobitnie, kiedy wykształca się już ten model takiego osadnictwa stałego.
Jeszcze nie tutaj, tak?
Jeszcze nie w tym miejscu, tak. Natomiast w tym miejscu, w którym się znajdujemy, owszem, uważa się, czy historycy i archeolodzy uważają, że jest to najstarszy punkt osadniczy, albo jeden z najstarszych punktów osadniczych związanych z tym najstarszym Rzeszowem. Staromieście uchodziło za osadę, która została zasiedlona być może w IX, X, na pewno w XI wieku przez ludność słowiańską. I tego dowodzą badania archeologiczne prowadzone chociażby w latach 60. na tym terenie, kiedy odkryto właśnie stanowiska związane z osadą, z domostwami i ceramikę wskazującą na tak wczesne zasiedlenie. Zapewne mieliśmy także inne punkty osadnicze związane z obszarem dzisiejszego miasta jako takiego, bo chociażby na ślady najstarszego osadnictwa datowanego na XI-XIII wiek natrafiono na ulicy 3 Maja w czasie badań w 2017 roku.
Natomiast, ale to już jednak trochę później.
Tak, tak. Natomiast Staromieście uchodzi za tą osadę najstarszą, najważniejszą, z której potem wykształcić się miało miasto Rzeszów.
Powiedział pan Słowianie, tak?
Tak, Słowianie to lud, który przybył na te tereny ze wschodu, z terenów dzisiejszej Białorusi, Rosji. Oni na terenie Europy pojawiają się pod koniec V, w VI wieku. Możemy na ich temat bardzo dużo powiedzieć, chociażby w oparciu o badania archeologiczne, o materiał archeologiczny, ale także o źródła pisane. Aczkolwiek jeżeli chodzi o tych Słowian, można powiedzieć, którzy się osiedlili na terenie późniejszego Rzeszowa, tych źródeł pisanych za bardzo nie ma. Te źródła pisane dotyczą dzisiejszej Małopolski, bo mamy chociażby stwierdzenie o silnym księciu w Wislech, czyli być może w Wiślicy, który urągał chrześcijanom, ale no, te jednak źródła nie dotyczą dzisiejszego Rzeszowa. Natomiast materiał archeologiczny pokazuje, że była to ludność na dzisiejszy, przerabiając na dzisiejsze słowa, stosunkowo uboga, zajmująca się przede wszystkim rolnictwem, wytwórczością chociażby garncarską, zresztą bardzo ubogą tą wytwórczością garncarską, ponieważ no, ta wytwórczość naczyniowa Słowian była dosyć prymitywna, chociażby biorąc pod uwagę wcześniejsze kultury związane jeszcze z okresem wędrówek ludów. chociażby z kulturą przeworską, kiedy ta ceramika jest bardzo dobra, bardzo dobrze wypalona, taka bardzo charakterystyczna. Natomiast te garnki słowiańskie, tak zwane garnki praskie, z racji kultury, jaką reprezentowały, czyli kulturę praską, one były stosunkowo prymitywne. Słowianie też nie mieli dużo przedmiotów metalowych, także ta kultura była stosunkowo uboga. Natomiast wraz z rozwojem cywilizacyjnym Słowian, z wykształceniem się pierwszych państw słowiańskich, w tym między innymi pierwsze plemion, a później państw słowiańskich, w tym właśnie państwa polskiego, no ta kultura nabierała rozkwitu i tak się charakteryzowała w stosunku do innych.
Czy ta osada, która powstała tutaj, mniej więcej, gdzie sobie dzisiaj siedzimy na terenie parku, to była wieś, czy to była osada obronna, czyli gród? Czy jedno i drugie?
To jest ciekawe pytanie z tego względu, że badania archeologiczne dowodzą, że to była osada otwarta, nieobronna. Ona była zapewne dosyć duża, na pewno znajdowała się na tym terenie, gdzie obecnie przebywamy, w parku na Staromieściu, być może sięgała dalej na północ w kierunku kościoła świętego Józefa, który swoją drogą też jest bardzo ciekawą budowlą, o wiele starszą niż wielu ludzi uważa. Natomiast ważna jest druga część tego pytania, mianowicie słowo gród. Większość badaczy uważa, zarówno historyków, jak i archeologów, że w Rzeszowie gród istniał. Gród wczesnośredniowieczny, poprzedzający istnienie miasta, dla którego ta osada na Staromieściu mogła być jakąś osadą w typie podgrodzia być może, czy osady rzemieślniczej zaopatrującej gród. Gdzie ten gród się znajdował?
To jeszcze proszę powiedzieć, jak archeolodzy rozumieją to słowo gród? Tutaj kluczowa jest ta funkcja obronna, zdaje się, tak?
Tak, przede wszystkim gród to obiekt obronny, widoczny w terenie w postaci chociażby wałów obronnych, nasypów ziemnych jako takich. Też grody pełniły bardzo ważną rolę administracyjną, a także siedziby książęcej czy siedziby miejscowych jakichś watażków czy władców regionalnych. To w przypadku Rzeszowa też jest ważne, no bo uważa się, że Rzeszów takim miejscowym punktem administracji we wczesnym średniowieczu był.
Mhm. Czyli tutaj mógł być i gród, i obok osada w postaci takiego podgrodzia.
Tak, tak, być może, bo wracając do kwestii lokalizacji grodu, wszyscy archeolodzy i wszyscy historycy uważają, że taki obiekt w Rzeszowie istniał. Problemem jest gdzie, ponieważ on się nie zachował do naszych czasów. Stąd przypuszcza się kilka lokalizacji. Chyba najbardziej prawdopodobną jest właśnie ta lokalizacja, na której my się znajdujemy, czyli ten teren Staromieścia. Tu też się uważa, że tutaj ten gród mógł funkcjonować. Stąd ta bogata osada odkryta przez archeologów. Ale mamy też inne, nie mniej prawdopodobne lokalizacje, chociażby teren, gdzie obecnie znajduje się klasztor Pijarów i liceum numer 1 w Rzeszowie. Ponadto przypuszcza się, że gród mógł istnieć na terenie Pobitna i tam, gdzie znajduje się kopiec Konfederatów Barskich. Zresztą ten kopiec miał być według legend pozostałością grodu albo pozostałością jakiegoś wielkiego kurhanu. Niestety nikt tam badań nie prowadził, stąd nie wiemy, czy faktycznie jest to grodzisko, czy jest to może kurhan jakiegoś wodza, który zginął na tym terenie, czy faktycznie jest to późny kopiec, w którym konfederaci zostali pochowani lub po prostu usypany na jakąś pamiątkę. No i jest jeszcze lokalizacja dodatkowa, mianowicie niektórzy uważają, że on mógł istnieć, funkcjonować w miejscu zamku, aczkolwiek to wydaje się najmniej prawdopodobne.
No tak czy siak, cztery koncepcje całkiem sporo, cztery hipotezy.
Tak, do tej pory niesprawdzone, także badacze mają pole do popisu, no i wszyscy czekają na pierwszego odkrywcę grodziska rzeszowskiego.
Ale to, żeby potwierdzić, to rozumiem, że musiałby być rzeczywiście badania archeologiczne.
No przede wszystkim, albo tylko i wyłącznie badania archeologiczne, ponieważ na podstawie źródeł pisanych nie jesteśmy w stanie tego grodziska zlokalizować, nie ma o nim informacji, więc tutaj w grę wchodzą tylko badania wykopaliskowe, stąd konieczność chociażby nadzorowania i prowadzenia badań w obrębie wielu inwestycji na terenie miasta, w tym na terenie Starego Miasta. No, jeżeli tych nadzorów archeologicznych czy badań wyprzedzających nie będzie, wówczas ta historia nie zostanie odkryta, a wręcz utracona.
W Encyklopedii Rzeszowa możemy przeczytać, pan Zdzisław Budzyński pisze, że zanim Kazimierz Wielki nadał prawa lokacyjne w 1354, to już kniaziowie ruscy też to zrobili wcześniej, lokowali miasto Rzeszów właśnie w okolicach dzisiejszej Fary, w oparciu o osadników polskich. To jak to było?
Powstanie Rzeszowa, miasta Rzeszowa, jest procesem dosyć skomplikowanym i niejednofazowym, wydaje się. Na pewno był to proces długi w czasie i miasto jako takie nie powstało nagle, nie pojawiło się znikąd. wiemy na podstawie badań archeologicznych, na podstawie źródeł historycznych, że teren obecnego Rzeszowa zajęty był przez kilka osad. O Staromieściu już mówiliśmy, ono było tym najważniejszym. Na południe, w rejonie dzisiejszego dworca PKP, istniała kolejna osada, tak zwana Ruska Wieś.
A w jakim okresie ona powstała? Bo to też jest bardzo ciekawe.
Ona zapewne powstała troszeczkę później niż w Staromieście. Tam akurat badań archeologicznych nie podjęto, więc nie wiemy dokładnie, kiedy się narodziła. Zapewne był to wiek, być może XII, XIII. Źródłowo potwierdzona jest stosunkowo późno, bo dopiero potwierdzona jest w XV wieku. Dokładnie nie wiemy, ale na pewno ma metrykę wcześniejszą niż ta pierwsza wzmianka. Wiemy także, że funkcjonowała tam cerkiew, stąd była zasiedlona zapewne przez ludność wyznania wschodniego. Historycy przypuszczali, dokładnie profesor Borowiejska Birkenmajerowa, która uważała, że teren dzisiejszego kościoła Farnego i teren rynku rzeszowskiego także był zajęty przez bliżej nierozpoznaną osadę. W rejonie dzisiejszego klasztoru Bernardynów miała funkcjonować tak zwana Wola Stara z kościółkiem Najświętszej Marii Panny, który poprzedzał obecny kościół Bernardynów. No i nasze badania z 2017 roku dowiodły, że jakaś forma też bliżej nierozpoznana osadnictwa znajdowała się na terenie zajętym przez klasztor Pijarów w wieku XVII.
Gęsto się teraz zrobiło, tak, jak to pan tak wszystko wyliczył.
Dokładnie. Ten teren Rzeszowa, on był zajęty przez kilka osad we wczesnym średniowieczu, które w pewnym momencie zaczęły tak jakby tworzyć jeden wspólny konglomerat. I tutaj zaczyna się rodzić problem samej lokacji Rzeszowa. Przytoczony przez panią profesor Budzyński swoją hipotezę oparł przede wszystkim na starszych badaniach profesora Janusza Kurtyki, który w monografii Rzeszowa, jednej z najlepszych monografii jak do tej pory pod redakcją Feliksa Kiryka, opracował taką hipotezę, że Rzeszów był lokowany przez kniaziów ruskich na początku wieku XIV, około 1320-1327, czyli mielibyśmy powstanie Rzeszowa poprzedzające dokument, tak jakby w którym po raz pierwszy jest wzmiankowany w ogóle Rzeszów, czyli dokument Kazimierza Wielkiego z 1354 roku. I przez bardzo długi okres czasu ta hipoteza była przyjmowana w literaturze i wszyscy uważali, że tak właśnie było. W ostatnim czasie, dzięki badaniom pani profesor Wiolety Zawitkowskiej z Uniwersytetu Rzeszowskiego, wiemy, że to nie do końca mogło być tak. Faktycznie istniały tutaj osady, które były powiązane z władztwem książąt ruskich, tylko że nie tworzyły one miasta lokacyjnego. Był to po prostu zbiór osad, z główną osadą na terenie Staromieścia, gdzie razem być może z Grodem znajdowała się ta siedziba tak zwanej Wołostii, czyli takiego okręgu ruskiego. Natomiast sam Rzeszów, według hipotezy pani Zawitkowskiej, powstał dopiero po 1354 roku, czyli po nadaniu tego terenu Janowi Pakosłowicowi przez Kazimierza Wielkiego. I wydaje się, że to jest najbardziej prawdopodobne, że ten dokument, który zresztą jest dokumentem donacyjnym, bo to jest bardzo, bardzo ciekawy, ale też skomplikowany dokument, on zawiera wiele ważnych informacji odnośnie granic Rzeszowa, czy granic okręgu rzeszowskiego jako takiego, ale też nadaje różnego rodzaju prawa związane właśnie z prawem i obowiązki, i przywileje związane właśnie z prawem niemieckim. I wydaje się, że on jest tym punktem, od którego należałoby zacząć mówić o Rzeszowie jako o mieście lokacyjnym. Prawdopodobnie starszy jest kościół Farny i być może on jest związany z działalnością Kazimierza Wielkiego po podboju Rusi, czyli po 1344 roku, kiedy Kazimierz Wielki włączył te tereny w obręb Królestwa Polskiego.
Tutaj kilka rzeczy się mi nasunęło, które pewnie trzeba by wyjaśnić, chociażby to, że właśnie był to teren pogranicza i zmieniał władców polskich, piastowskich, ruskich, ale też Wielkie Morawy, tak, czyli późniejsze Czechy. I w sumie, gdyby tak się przyjrzeć temu okresowi tego wczesnego średniowiecza, to chyba dłużej pod panowaniem ruskim niż, znaczy zdecydowanie dłużej pod panowaniem ruskim niż pod panowaniem polskim ten teren nasz Rzeszów się znajdował.
Tak, no mówimy cały czas o obszarze, który znajdował się na pograniczu dwóch albo nawet trzech ważnych kręgów kulturowych. Z pewnością we wczesnym średniowieczu obszary te, wiemy, że Przemyśl był opanowany przez Czechów, wcześniej przez Wielkie Morawy. Prawdopodobnie Wielkie Morawy tutaj panowały, aczkolwiek nie jest to do końca pewne. Też mówienie, że państwo wielkomorawskie to poprzedzało, czyli związane bezpośrednio z Królestwem Czeskim, nie do końca.
Trochę uproszczenie.
Tak, to jest w bardzo dużym uproszczeniu. Natomiast Królestwo Czeskie mogło tu we wczesnym średniowieczu faktycznie te tereny opanować. Wiemy, że panowali nad Przemyślem. Natomiast później przede wszystkim dochodziło tutaj do zmian władztwa pomiędzy Polską, czy państwem piastowskim, a królestwami ruskimi na wschodzie. Zdecydowanie dłużej, do lat 40. XIV wieku, panowali tutaj książęta ruscy z pewnymi krótkimi wycinkami związanymi chociażby z panowaniem Bolesława Chrobrego, Leszka Białego, ale to były krótkie wycinki czasu. Natomiast najdłużej panowali tutaj książęta ruscy, związani przede wszystkim z tym zachodnim monolitem państwa Rusi, czyli Rusi Halicko-Włodzimierskiej, czy ogólnie znany jako Ruś Czerwona po podboju przez Kazimierza Wielkiego. Ja może dodam, że ta granica ruska, ona przebiegała prawdopodobnie, niektórzy uważają, że na Wisłoku, czyli niedaleko od nas stosunkowo. Rzeszów był jeszcze obszarem władztwa ruskiego, natomiast niedaleko na zachód było już władztwo polskie, więc Rzeszów był na samej granicy praktycznie. Wiemy, że tutaj znajdowała się komora celna, czyli miejsce, gdzie pobierano cło po przekroczeniu czy to granicy, czy po przekroczeniu terenów, gdzie kupcy wkraczali na terytorium Polski, więc musieli opłacić opłatę celną. Wiemy na przykład, że Ropczyce założone w 1362 roku przez Kazimierza Wielkiego już były polskie i tamte tereny już były polskie. Więc Rzeszów był położony na bezpośredniej granicy. To, co dzisiaj wydaje się stosunkowo dla wielu osób niepojęte, no bo granicę jednak mamy dosyć daleko położoną od Rzeszowa, to jednak w okresie wczesnego średniowiecza do lat 40. wieku XIII to było bezpośrednie pogranicze. Więc tutaj też można mówić o takiej intensywnej wymianie kulturowej pomiędzy ludnością polską a ludnością ruską, pomiędzy wyznawcami religii zachodniokatolickiej a religii wschodniokatolickiej. Stąd właśnie istnienie ruskiej wsi z cerkwią, istnienie Staromieścia, być może też w jakiś sposób zasiedlonego przez ludność niemiecką, tak? Ponieważ wiemy, że miasta na prawie lokacyjnym, na terenie tutejszego obszaru powstawały wcześniej niż Rzeszów, chociażby Sanok. Stąd też nawiązując do koncepcji zaproponowanej przez Janusza Kurtykę, wiemy, że on wysunął swoją hipotezę, chociażby biorąc pod uwagę Sanok, który był lokowany wcześniej niż Rzeszów, w latach 20. wieku XIV, właśnie przez książąt ruskich, ale przez wójta polskiego i osadników niemieckich. Stąd bardzo możliwe, że osadnicy niemieccy też tutaj się pojawiali, mówiący po niemiecku zresztą. Wiemy, że obszar Rzeszowa znajdował się, co już też podkreślałem, w obrębie państwa ruskiego, księstwa halickiego. Tutaj znajdował się też ten okręg zwany Wołostią i był zamieszkiwany przez ludność ruską. Ludność ruska to po prostu ludność zamieszkująca terytoria państw ruskich, czyli Rusi Halickiej, Rusi Włodzimierskiej.
Czy wcześniej kijowskiej, tak?
Tak, wcześniej kijowskiej, przede wszystkim tej najstarszej, takiej tworzącej ten największy taki konglomerat ziem. Była to przede wszystkim ludność zamieszkująca te tereny. Ona była w większości wyznania wschodniego, wschodnio-rzymskiego, później oczywiście prawosławnego i przede wszystkim była poddana książętom ruskim. Oczywiście w obrębie tych państw mieszkała także i mówiąca językiem ruskim. Tu jeszcze należałoby dodać, oni posługiwali się swoim językiem. I od istnienia Rusi Kijowskiej i późniejszych państw ruskich chociażby tradycję narodową wywodzi dzisiejsza Ukraina. Nie jest to bezpośredni przodek, natomiast ta tradycja narodowa czy tradycja państwowa wywodzi się od tych państw. Ale w obrębie państw ruskich mieszkały także inne narodowości. Mieszkała na pewno narodowość polska, narodowość tatarska, narodowość ormiańska, narodowość niemiecka, przede wszystkim w miastach lokacyjnych. Bardzo podobnie wyglądały tereny ziem polskich. Też były zamieszkiwane przez wiele narodowości. Wiemy chociażby, czy miasta lokacyjne były przede wszystkim zajęte przez ludność niemieckojęzyczną. Nie można tu mówić o Niemcach oczywiście, bo to ludność niemieckojęzyczna, czyli chociażby Ślązacy. Biorąc pod uwagę istnienie państw w średniowieczu, to one wydają się bardziej wielonarodowe niż nam się wydaje tak naprawdę, bo chociażby wiele miast było właśnie zamieszkiwanych przez ludność niemiecką, przez ludność polską, przez ludność ormiańską. To były takie konglomeraty ludnościowe, czy skupiska ludnościowe, które były wielojęzyczne, wielowyznaniowe, wielokulturowe i spajały ich przede wszystkim, czy to normy prawne w sensie miasta lokacyjnego, czy osoba władcy, króla, księcia. I podobnie było też na Rusi. Wiemy, że lokowany przez książąt ruskich Sanok był zamieszkały przez ludność niemiecką, niemieckojęzyczną, przez ludność polską, tak jakby otoczoną przez ludność ruską. Więc to na pewno należy podkreślić, że owszem, dominująca na tych terenach była ludność ruska i po podboju przez Kazimierza Wielkiego, przez bardzo długi okres czasu też tak było. Dopiero ten napływ osadników z zachodu może nie wypchnął tą ludność ruską, ale po prostu zasymilował ich z ludnością mówiącą w języku polskim.
Ja tak się jeszcze zastanawiam nad tym określeniem Ruska Wieś, bo ono świadczy o tym, że tą nazwę dali pewnie Polacy, tak? No bo sami mieszkańcy mogli się chcieć nazywać, czy może się nazywali w ogóle zupełnie inaczej.
Tak, no nazwy miejscowości w średniowieczu brano od nazwy zasadźcy. Pojawiały się też takie wsie, które się nazywały wsiami służebnymi, zamieszkiwanymi przez ludność wyspecjalizowaną. Na przykład strzelniki od producentów strzał. Natomiast faktem jest też, że pojawiały się nazwy właśnie brane od ludności zamieszkującej. Stąd Ruska Wieś, nadana przez osadników polskich zapewne, w związku z tym, że była ona zdominowana przez ludność mówiącą w języku ruskim, czyli nie rosyjskim, to też należy podkreślić, że to nie był język rosyjski, ale język ruski, i wyznania wschodniego, czyli posiadające chociażby właśnie cerkiew, która jest wspominana w źródłach zmiękowana.
Ciekawe, czy mieszkańcy ruskiej wsi nie nazywali tego Starego Rzeszowa polską wsią i w ich źródłach właśnie taka nazwa by dominowała, gdyby na przykład Kazimierz Wielki tych terenów nie zdobył.
Możliwe, że oni tu mówili, że to jest polska osada, polska wieś. Ciężko stwierdzić. Natomiast też, co nie wybrzmiało we wcześniejszej wypowiedzi, Staromieście we wczesnym średniowieczu nie nazywało się Staromieściem, tylko po prostu nazywało się Rzeszowem. Termin Staromieście pojawia się dopiero w kontekście dużo późniejszym. Po raz pierwszy w ogóle Staromieście jako osada odrębna, ponieważ tak jak pani powiedziała na początku, teren Staromieścia został bardzo późno włączony z Rzeszowa. W 1952 roku ta główna część, natomiast ta część dalej na północ jeszcze chyba później wraz z rozwojem miasta i włączaniem tych poszczególnych sołectw i miejscowości, no to sama nazwa Staromieście, ten Antiqua Rzeszów, pojawia się dopiero w wieku XV. Zapewne ona występowała wcześniej, po lokacji Rzeszowa rozróżniano te dwa byty z racji istnienia dwóch tak jakby osobnych miasta Rzeszowa i tej osady Staromieście. Zapewne z racji tego, że ta osada starsza, zaczęto ją nazywać Staromieście, aczkolwiek po raz pierwszy w źródłach pojawia się ona dopiero w wieku XV. Jak się nazywała we wczesnym średniowieczu, nie wiemy. Może w ogóle się nie nazywała, po prostu była to osada jakaś tam, związana z grodziskiem i z tym władztwem okręgowym, które się tutaj wytworzyło.
No ale po lokacji miasta, to miasto się nie nazywało Nowy Rzeszów, tylko się nazywało Rzeszów po prostu.
Tak, tak, ale musiało istnieć rozróżnienie pomiędzy właśnie tym starą osadą, starym Rzeszowem, a miastem lokacyjnym. Stąd pewnie wówczas pojawiło się określenie Antiqua Rzeszów.
Mocno pan rozgranicza osadę i miasto lokacyjne.
To jest bardzo szeroki temat, o którym można było bardzo dużo mówić. Na pewno trzeba rozgraniczać osadę i miasto lokacyjne, ponieważ miasta lokacyjne w Polsce pojawiają się dopiero w wieku XIII i są one związane z osadnictwem niemieckim i z prawem niemieckim, jakie przychodzi do nas z zachodu, czyli z terenu dzisiejszych Niemiec, Czech, przez Śląsk przede wszystkim, bo tam są pierwsze miasta lokacyjne w pierwszej połowie wieku XIII, przez Małopolskę tutaj na nasze tereny, no bo mniej więcej te nurty płyną właśnie ze Śląska do Małopolski, potem do nas. Miasto lokacyjne posiada bardzo specyficzne normy prawne, oparte właśnie na prawie niemieckim. I nie można mówić, że osada, która nie posiada dokumentu lokacyjnego wójta, rady miejskiej i tak dalej, dopóki nie posiadała tych elementów, nie posiadała wyznaczonych granic, przywilejów właśnie wójta, przywileju lokacyjnego i praw książęcych czy praw królewskich, nie mogła się nazywać miastem lokacyjnym, więc musiała się nazywać
Ale to
osadą.
Jest kwestia złożoności struktury, czy konkretnej jakby pozycji, która się potem z tym wiązała?
I tego, ponieważ po pierwsze miasto lokacyjne miało swoją strukturę, osada, którą możemy w jakiś bardzo luźny sposób powiązać z wsią, aczkolwiek wsie też posiadały prawa lokacyjne i tutaj należy na ten temat, czy prawo niemieckie, może nie prawo lokacyjne, ale prawo niemieckie wsie też posiadały, stąd można mówić i o pozycji, i o właśnie tej kwestii strukturalnej. Miasto lokacyjne posiadało bardzo wysoką pozycję w regionie, a wielkie miasta typu Kraków, typu Nowy Sącz, typu Toruń, sięgając jeszcze dalej, czy Wrocław, posiadały wręcz rangę europejską, ponadregionalną. To były bardzo ważne ośrodki handlu. Rzeszów zapewne aż takiej rangi nie posiadał, natomiast był ważnym ośrodkiem tutaj, w tym regionie. Więc na pewno należy odróżniać osadę od miasta lokacyjnego, chociażby ze względu na normy prawne, jakie wówczas się wytwarzały.
Czy to jest możliwe, że ten domniemany akt lokacyjny przed Kazimierzem Wielkim, ten ruski, tak go nazwijmy, on jeszcze może być gdzieś odnaleziony, gdzieś się ukrył przed historykami?
Wiemy, że on spłonął w pożarze dworu w Wilkowyi, więc...
Czyli istniał, tak, ten akt lokacyjny?
Istniał, spłonął już w średniowieczu, więc dosyć dawno. Mamy odpisy tego aktu. Z odpisami niestety jest ten problem, że to jest tak jak trochę z głuchym telefonem. Im więcej będziemy odpisywać, tym więcej będzie różnic pomiędzy oryginałem. Stąd te dyskusje na temat lokacji Rzeszowa. No ale oryginału raczej nie znajdziemy, chyba że informacja o spaleniu okaże się fałszywa. Czasami cuda się zdarzają, więc należy mieć nadzieję.
Wspomniał pan o tej włości rzeszowskiej, którą właśnie Kazimierz Wielki nadał Janowi Pakosławicowi. Ona faktycznie była dosyć duża. Jak to terytorialnie wyglądało?
Tak, ona była duża. Ona sięgała na wschód, to z pewnością po pogranicze pomiędzy Rzeszowem a Łańcutem dzisiaj, czyli być może miejscowości Krasne i tak dalej. Na zachód zapewne dochodziła do terytoriów związanych z Robczycami. Zapewne obejmowała Świlcze, Czciane, być może Klęczany. Na północy być może oparła się o Puszczę Sandomierską, czyli taki zwarty połać lasu, który do dzisiaj jeszcze zresztą jest zachowany w pewnych elementach. Natomiast na południe oparła się o zamek Czudec, czyli obiekt obronny, który istniał w średniowieczu na terenie dzisiejszego Czudca. Wiemy, że Czudec wówczas należał już do, prawdopodobnie był w rękach rycerskich, więc był to dosyć duży obszar. Ciężko to dokładnie określić, ale była to faktycznie duża włość.
I na terenie właśnie tej włości Jan Pakosławic miał wybrać to centrum, tak? Ten punkt najważniejszy, gdzie założył Rzeszów.
Tak, tak, on został zobowiązany wręcz w dokumencie i dostał takie przyzwolenie, że może lokować miasta i wsie na terenie swojego dominium. I przystąpił do lokacji Rzeszowa, wybierając najbardziej dogodny do tego punkt.
To dlaczego nie wybrał wtedy właśnie Staromieścia?
Być może ze względów na przebieg szlaków handlowych, być może ze względów na uwarunkowania obronne.
Mogły się pozmieniać, tak? Już w międzyczasie, zanim powstało Staromieście, a ten rok 1354 mógł się zmienić na tyle, jakby te warunki zewnętrzne otoczenia, że inny obszar był bardziej bezpieczny i dogodny właśnie do osady? To w tym kontekście pan mówi?
Tak, na przykład mógł swój bieg zmieniać Wisłok i wymuszać pewne warunki pod kątem osadnictwa. Pakosławic wybrał, wydaje się, że najbardziej dogodny teren, ponieważ wzgórze, na którym znajduje się obecnie miasto, jest bardzo wypłaszczone. Jest też obronne, ponieważ z trzech miejsc było odgraniczone, czy to właśnie Wisłokiem, czy mniejszymi rzeczkami, tak jak Mikośka. W ogóle od północy, od zachodu i od wschodu były to tereny bardzo zabagnione. Także do dzisiaj my tego kompletnie nie widzimy, ale w XIV wieku Rzeszów wyglądał bardzo inaczej, niż my sobie to wyobrażamy. Dookoła były bagna, a wyspa, tak zwana Wyspa Miejska, była jedynym chyba tym miejscem takim suchym. Jedynie tak naprawdę od południa w kierunku dzisiejszej ulicy 3 Maja tam mogły być troszeczkę mniejsze te tereny zabagnione. Natomiast Wyspa ta Miejska była jedynym takim terenem, który wydawał się po pierwsze bardzo dobrze obronnym, a to w średniowieczu i na pograniczu grało bardzo ważną rolę. Po drugie nie wiemy, czy w czasie, kiedy Pakosławic lokował miasto, funkcjonował jeszcze gród w Rzeszowie. Mógł już nie funkcjonować.
Szczególnie, że nie wiemy gdzie.
Dokładnie. A jeżeli funkcjonował, mogli go zniszczyć chociażby Tatarzy, którzy ten teren nękali. Więc jeżeli Staromieście było zagrożone najazdami tatarskimi i ten gród, ja już tutaj też troszeczkę będę, że tak powiem, własne koncepcje wysuwał, jeżeli gród istniał na terenie Staromieścia, a jego zniszczyli Tatarzy, no to logicznie chyba Pakosławic uważał, że coś jest nie tak z tym terenem, skoro zniszczyli gród, który miał uchodzić za najbardziej obronny. Więc wybrał ten punkt najbardziej dogodny, czyli Wyspę Miejską otoczoną prawie z każdej strony bagnami. Też to było łatwiejsze do obrony, mniej kosztowało, no bo nie trzeba było sypać wałów, murów budować. Wiem, że Rzeszów murów kamiennych nie miał. Więc oni też lokując miasta kierowali się takimi kreatywnymi rzeczami, też dostosowywali to do własnych potrzeb.
Bardzo praktycznymi.
Tak, tak. To też narzucały pewne warunki państwowe. Wiemy, że po podboju Rusi przez Kazimierza Wielkiego on nakazał albo sprzyjał ku temu, żeby najważniejszą drogą łączącą Kraków z Lwowem, Przemyślem Lwowem, była droga biegnąca właśnie z Krakowa przez Tarnów, przez Robczyce, Rzeszów, dalej w kierunku Przemyśla.
Alternatywą był Sandomierz, mniej więcej tamte okolice.
I do czasów podboju Rusi przez Kazimierza Wielkiego tamta droga była najważniejsza, czyli z Krakowa na Połaniec, na Sandomierz do Zawichostu, gdzie przekraczano granicę i stamtąd dopiero się teren rozgałęział na Lubaczów, na Lwów i w drugą stronę w kierunku Rusi, można powiedzieć, bardziej północnej czy środkowej. Natomiast ta droga, która mniej więcej dzisiaj ją powtarza autostrada A4, tak bardzo mocno uogólniając, to była chyba droga taka wojskowa, służąca tylko i wyłącznie do wypraw wojskowych. Mówi się, że tędy ciągły chówce Bolesława Chrobrego, który najeżdżał Kijów. Dopiero czasy Kazimierza Wielkiego, rozwój tych miast, powstanie Tarnowa, powstanie Ropczyc, Rzeszowa, dalej Łańcuta, Przemyśla i tak dalej. Ona, po pierwsze, ten rozwój osad sprzyjał temu, że ta droga stała się bezpieczna, sprzyjała rozwojowi handlu, więc kupcy wybrali no jednak drogę chyba zdecydowanie łatwiejszą, może prostszą.
A krótszą chyba,
krótszą,
nie?
Krótszą chyba też, faktycznie. No i to też tak jakby wymusiło powstanie Rzeszowa, bo wiemy, że te szlaki zostały przesunięte na południe, ponieważ ta droga wojenna, czy te lokalne drogi, one i tak skręcały. Jeżeli biegły z zachodu na wschód, one musiały iść przez Staromieście. Natomiast powstanie miasta, czy próba utworzenia Rzeszowa, wymusiła ich przesunięcie na południe. Stąd właśnie te drogi biegnące dzisiaj przez Rzeszów.
Jeszcze zatrzymam się przed określeniem, którego pan użył, czyli wzgórze. Mówi pan, że Rzeszów znajdował się na wzgórzu.
No, znajdował się. To tego dowodzą różnego rodzaju analizy, przede wszystkim osób zajmujących się geografią jako taką. Ja geografem nie jestem, ale też z badań archeologicznych wiemy, że nasze badania na ulicy Kościuszki, a także niedawno zakończone badania na ulicy Grunwaldzkiej dowodzą, że ulica Grunwaldzka była dosyć mocno takim terenem spadkowym. Wręcz historycy, w tym już przytoczona przeze mnie pani profesor Maria Borowiejska-Birkenmajerowa, uważała, że kościół Farny istniał na osobnym wzgórzu, miasto istniało na osobnym wzgórzu, a pomiędzy nimi istniało duże obniżenie terenu, według naszych badań sięgające około może 6 metrów głębokości.
Mówi pan teraz miasto w kontekście którego miejsca? Rynku?
W kontekście styku ulicy Kościuszki z Grunwaldzką. Bo mniej więcej na tym styku kończyło się miasto lokacyjne. Kościół funkcjonował tak jakby na osobnym wzgórzu. Stanowił też osobny punkt obronny. To też należy podkreślić, że kościół w Rzeszowie nie tylko był miejscem świętym, miejscem kultu, ale pełni także ważne role obronne. Był ufortyfikowany na początku wieku XVI, to wiemy na podstawie źródeł, więc istniało kilka takich wzgórz oblanych wodami Wisłoka, tylko należy jeszcze raz podkreślić, że dzisiejszy układ urbanistyczny całkowicie zatarł nam dawny wygląd tego miasta lokacyjnego, więc dzisiaj nam się Rzeszów wydaje stosunkowo płaski. I taki,
z minimalnymi takimi spadkami.
No. Tak.
Ale to obniżenie sześciometrowe, to jeszcze raz, to gdzie ono się znajdowało?
Mniej więcej zaczynało się od skrzyżowania ulicy Kościuszki z Grunwaldzką i biegło na północną stronę, czyli z biegiem ulicy Grunwaldzkiej. Oczywiście ono się stopniowo wypłaszczało, więc zapewne już tam najbliżej końca, tam gdzie dzisiejsza kładka się chociażby znajduje, no wówczas już ten teren się wypłaszczał prawdopodobnie i był stosunkowo płaski.
Przez meandry średniowiecza przeprowadził nas dr Paweł Kocańda, archeolog z Uniwersytetu Rzeszowskiego, a towarzyszyły nam w tej rozmowie gawrony i inne ptactwo z parku na osiedlu Staromieście. I tym razem nie zapraszam do oglądania zdjęć z tego miejsca na stronie rzeszowskiehistorie.pl, bo tak się zagadaliśmy, że o zdjęciach zapomnieliśmy kompletnie, no ale mam nadzieję, kiedyś to jeszcze nadrobimy. Rzeszowskie historie.